Japoński czy niejapoński? Na jednym z seminariów literackich poświęconych Murakamiemu, na które byłam zaproszona w Tokio, rozmawialiśmy o przygodzie z owcą. Część zagranicznych studentów, młodych Amerykanów, Anglików i Szkotów, którzy właśnie przeżywali swoją pierwszą wielką przygodę z Japonią, ceniła pisarza za to, że jego historie, jak mówili, mają uniwersalny wymiar. Nie wiedzą, co znaczy owca w japońskim kontekście i dla nich nie musi znaczyć nic specjalnie japońskiego, bo wystarcza im uczucie niesamowitości, jakie wywołuje. Inni byli bardziej krytyczni. Zdaniem pewnego Francuza, którego imię i nazwisko brzmiały tak, jakby był głównym bohaterem jakiegoś paryskiego romansu wystawionego przez Takarazukę, Murakami nie jest wystarczająco japoński i te słowa zabrzmiały jak oskarżenie. Zachodnia widownia spragniona jest prawdziwie japońskich perwersji i prawdziwie japońskich pisarzy, ale bycie niejapońskim czy niewystarczająco japońskim to również zarzut, jaki formują rodacy Murakamiego. Wspominałam już o wątpliwościach Oe. Stara Gwardia w ogóle uważa, że proza autora 1Q84 jest niejapońska, zanieczyszczona potoczną mową i anglicyzmami. Na sposób amerykański prostacka. Ale Murakami bywa niejapoński także dla cudzoziemców poszukujących pięknej Japonii. W Japonii Murakamiego nie zaspokoją swoich orientalistycznych pragnień ci, którzy marzą o krainie kwitnącej wiśni, bo nikt w jego książkach nie nosi kimona, nie rozprawia o mądrości wschodu, ani nie wywija samurajskim mieczem. Słychać zachodnią muzykę, a nie dźwięk shamisenu czy shakuhachi. Utwór muzyczny, który przewija się przez 1Q84, Symfonietta Janaczka, to tylko jeden z wielu przykładów upodobań muzycznych autora. Z jednej strony nie ma już powodów, by Janaczek wydawał się bardziej nie na miejscu w Tokio niż na przykład w Warszawie. Z drugiej należy jednak pamiętać, że Murakami pisze z pozycji outsidera. W tym sensie jego krytycy mają rację. Ani jego bohaterowie, ani on nie jest modelowym przykładem współczesnego Japończyka. Niejeden naiwny zagraniczny turysta z książką Murakamiego w walizce nieco się rozczarował, gdy się okazało, że współczesnego Tokio nie zamieszkują wyluzowani indywidualiści, świetnie mówiący po angielsku, którzy spędzają dni słuchając zachodniej muzyki i czytając amerykańskie kryminały. Moim zdaniem tu należy szukać kolejnej odpowiedzi na pytanie o przyczyny sukcesu Murakamiego. O wiele łatwiej i ciekawiej jest żyć w Japonii z jego powieści, nawet jeśli w każdej chwili można wpaść do innego świata, zamieszkiwanego przez szalone owce, niż w tej realnej, gdzie bycie indywidualistą to nadal wyzwanie, które wymaga nie lada siły. Albo jest się włączonym i skazanym na podporządkowanie little people, albo rozłączonym, a wtedy staje się wobec heroicznego zadania zbudowania własnej narracji w świecie, który działa sprawnie, opierając się wyłącznie na narracji zbiorowej. They are little people inside me to tytuł, jaki swojej pracy nadał inny bardzo sławny Murakami, Takashi Murakami. Zbieżność nazwisk przypadkowa. Guru japońskiego neopopu. Na super płaskiej powierzchni pracy artysty mnożą się jaskrawe i złowieszcze trupie główki. Wyglądają, jakby je zwymiotowała ślepa koza z 1Q84. To Big Brother wielki przybrał postać trochę śmiesznych, trochę strasznych ludzików i zamieszkał w Japończykach. Murakami od 1995 roku, gdy wrócił do Japonii ze Stanów Zjednoczonych, wstrząśnięty zamachem sekty Aum, powtarza, że jego postawa się zmieniła. Już nie stoi z boku, lecz czuje odpowiedzialność i zaangażowanie. Chce dawać ludziom dobre historie, tak by między konsumpcyjnym konformizmem a nowymi religiami było coś jeszcze. Innymi słowy, pogodził się z faktem, że jest japońskim pisarzem, co bardziej wnikliwi krytycy dostrzegli dawno temu. Czekam więc niecierpliwie na następną opowieść Murakamiego, bo po katastrofie z 11 marca 2011 roku Na gruzach wciąż siejącej śmierć elektrowni atomowej, w szumie pustych słów kolejnego pozbawionego charyzmy premiera, Japończycy potrzebują dobrej historii. Wierzę, że ten pisarz jest ją w stanie im dać. Magiczny realizm Harukiego Murakamiego to eskapistyczna fantazja, która dobrze służyła mi przez lata, jakie spędziłam w Tokio. Wypatrywałam opuszczonych ogrodów, znalazłam nawet starą studnię w swoim sąsiedztwie, jakieś 15 minut na rowerze od mojego domu. Kiedy na zachwaszczonej działce pojawiły się maszyny budowlane i w ciągu 3 miesięcy stanął dom, uczepiła się mnie uporczywa myśl, że studnia pod nim została, jej głębia złowieszczo ukryta jest pod przeciętnym domkiem dla przeciętnej rodziny i prędzej czy później zwabi kogoś jej ciemność. W szybie pękniętej po marcowym trzęsieniu ziemi którejś nocy zobaczyłam nawet odbicie 2 zielonkawych księżyców. Czytałam Murakamiego w Japonii i cieszyłam się byciem obcą. Bycie obcą i rozłączoną, co innego znaczy w moim przypadku, bo Japonia jest miejscem, do którego uciekam z Polski, tak jak on kiedyś do Grecji i Stanów Zjednoczonych. Egoistyczna z natury miłość, której pochwałą jest 1:84, wyklucza zaangażowanie i intensywniejszą interakcję ze społeczeństwem. Można zapytać, cóż piękniejszego od miłości może spotkać Aomame i Tengo, ale ja bardzo bym chciała zobaczyć u Murakamiego kogoś naprawdę wkurzonego. Wkurzonego tak, że nie ma ochoty słuchać Janaczka, czyścić uszu i gapić się na księżyc. Nie chcę happy endu, niepokalanego poczęcia i telekinezy. Chcę, i o tym oprócz owcy powiem Murakamiemu, jeśli znów go zobaczę w samolocie, doprowadzona do ostateczności, zionąca gniewem japońska rewolucjonistka.